Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na powrót do przyszłości. A naszą przewodniczką po przyszłości, mam nadzieję, będzie Karolina Przewrocka-Aderet, dziennikarka, korespondentka Tygodnika Powszechnego w Tel Awiwie. Cześć Karolino, dzień dobry.
Dzień dobry, szalom.
Słuchaj, jak wygląda ta przyszłość, nasza przyszłość, a wasza teraźniejszość?
Jest kolorowa i słoneczna, otwierają się knajpki, otwiera się bardzo powoli kultura. Przypomnijmy, że miejsca kultury w Izraelu były zamknięte od prawie roku. Izraelczycy nie mogli również latać po świecie, ponieważ lotnisko jest zamknięte. Ten świat tutaj faktycznie bardzo ciężko przeżył te kolejne trzy lockdowny. No a to, co się w tej chwili dzieje, to właściwie przypomina taką wielką popandemiczną imprezę. Ludzie tańczą pod knajpkami na ulicach. Cieszą się tym, że już można, że można też wchodzić do środka tym osobom, które oczywiście mają tak zwany zielony paszport. No i cieszą się tym, że wreszcie można się dotknąć, uścisnąć. Teraz Izraelczycy czekają głównie na to, żeby otworzyły się lotniska i żeby można było polecieć.
No tak, z perspektywy Izraela lotnisko to jedyny kontakt ze światem. Przecież oni przejechać przez granicę nie mogą, bo nie bardzo wiadomo dokąd. Niby do Syrii?
Dokładnie, dokładnie. To chyba zamknięcie lotnisk, czy też uniemożliwienie takiego łatwego przemieszczania się, bo to latanie było możliwe w tym ostatnim roku, ale było możliwe głównie dla osób, które posiadały jakieś dodatkowe obywatelstwo i w tym ostatnim czasie praktycznie stało się zupełnie niemożliwe. To lotnisko się prawie całkowicie zamknęło i to chyba jest najtrudniejsza rzecz, która zmieniła się w czasie tej pandemii dla Izraelczyków. Izraelczycy bez latania są jak bez tlenu. Tak jak wspomniałeś, tutaj inny rodzaj poruszania się jest utrudniony i to jest chyba coś, na co najbardziej czekają.
I to wszystko, bo rozumiem, że też otwarte są szkoły, czyli życie wróciło do normalności. Pytanie a propos, w tej normalności jeszcze nosicie maseczki?
Tak, jak najbardziej. Przez cały czas, kiedy obserwuję ludzi na ulicach, oni faktycznie trzymają jeszcze ten rygor. Oczywiście nie wszyscy, bo zdarzają się też pojedyncze wyjątki. Natomiast używanie, nie wiem, żelów alkoholowych, jeszcze jakieś takie minimalne trzymanie dystansu, czy też zakładanie maseczek w czasie spotkań z osobami, z którymi nie przebywa się najbliżej, można zaobserwować. Natomiast
ale to dlaczego? Dlatego, że ciągle jeszcze nie wszyscy, no to ponad połowa, no ale ciągle jeszcze nie wszyscy są zaszczepieni?
Ja myślę, że to jest raczej w podświadomości. Tkwi jeszcze taki jakiś rodzaj strachu, ale faktycznie pierwsze pytanie, jakie pada, kiedy spotykamy się ze znajomymi, to jesteś już zaszczepiony, prawda? To znaczy, że możemy sobie usiąść spokojnie nawet w środku i wypić kawę.
Właśnie, my sobie usiedliśmy, rozumiemy, że ty jesteś zaszczepiona.
Tak, jestem zaszczepiona. Pierwszą dawkę dostałam już na początku stycznia.
Zazdroszczę. I słuchaj, pytanie dzisiaj jest w Izraelu, no tak, wasz narodowy sport, który ostatnio uprawiacie bardzo często, prawda?
Dokładnie. Dzisiaj Izraelczycy świętują dzień wolny, ale od pracy, a nie od obowiązków obywatelskich, bo dzisiaj Izraelczycy głosują po raz czwarty w ciągu ostatnich 2 lat.
Jak to jest w ogóle
sami
możliwe?
Za bardzo nie wiedzą dlaczego.
No właśnie, ja bym cię chciał na razie tylko tyle o polityce. Jak to jest w ogóle możliwe? Przepraszam, 4 wybory w ciągu 2 lat. Pomyślcie sobie Państwo, że musielibyście tak co pół roku mieć kampanię wyborczą. Przecież to oszaleć można naprawdę.
Dokładnie. W Knesecie, bitwę o Kneset wygrywa się w taki sposób, że trzeba stworzyć koalicję większościową. I do tej pory przez te 3 ostatnie rundy się to nie udało. Za każdym razem tutaj liderem tych wyborów był minimalnie, ale jednak premier Benjamin Netanyahu. I faktycznie tym razem na to wygląda, wszystko na to wskazuje, że tym razem również tę bitwę wygra.
Ale właśnie
dla niego osobiście
znowu,
to jest ważne.
Wygra czy nie wygra? To znaczy, to jest pytanie, jak bardzo ją wygra. Będzie premierem czy nie będzie?
Ja myślę, że będzie, bo w tej chwili nie ma w Izraelu lepszego polityka, silniejszego polityka, o tym też możemy jeszcze porozmawiać, dlaczego tak się dzieje. Mimo tego, że premier, przypomnijmy, staje przed sądem już po raz kolejny za kilka dni w związku z zarzutami korupcyjnymi, jak to możliwe, że premier, najdłużej rządzący już w historii Izraela po Ben-Gurionie, z takimi bardzo poważnymi zarzutami, jest dalej jakby na szczycie władzy i przede wszystkim dla niego
oczywiście porozmawiamy,
kolejne wybory są...
Myślę, że nas w tej chwili z naszej perspektywy najważniejsze jest, jak to w ogóle się stało. Jak to się stało, że Izrael się otworzył, jak to się stało, że Izrael żyje. Przypominam, że naszym gościem jest Karolina Przewrocka-Aderet, korespondentka z Izraela. Karolino, to się wszystko jest takie pełne symboli. Taki mecz 14 marca był, to tam tydzień temu raptem Beitar Jerozolima kontra Hapoel Kfar. 2-1 wygrali nasi oczywiście, o nasi tu. A Benjamin Netanyahu, który był na trybunach, ogłosił, że to jest pierwszy mecz w historii z zaszczepionymi kibicami.
Tak. No, bardzo, bardzo powoli faktycznie wracają również te wydarzenia sportowe i wydarzenia kulturalne.
To ale jest poczekaj, zupełnie... bo ja o tym meczu chcę powiedzieć jedną rzecz. To znaczy, to rzeczywiście byli zaszczepieni kibice. Jak to się tak naprawdę stało, że Izrael tak szybko się zaszczepił? Przepraszam, Szwajcaria też jest bardzo bogata, a nie zaszczepiła się w tak imponującym tempie jak Izrael.
No może zacznijmy od tego, jak to się stało właściwie, że Izrael tak szybko dostał te szczepionki. Ja myślę, że tutaj głównym czynnikiem jednak był czynnik wyborczy. To znaczy taki, że premier Benjamin Netanyahu bardzo chciał pokazać, że jest tym premierem, który gwarantuje to zdrowie dla swojego narodu. I bardzo szybko w tym terminie, zauważ, że to się dzieje naprawdę przed samymi wyborami. Przed samymi wyborami wychodzimy z lockdownu. Moim zdaniem to nie jest przypadkowe.
Ale powiedz mi właśnie, bo to z naszej perspektywy to wygląda tak, że ach, Izraelczycy to wiadomo, to są ludzie, którzy są nie tylko niesamowicie bogaci, więc mieli pieniądze, żeby sobie sprowadzić szczepionkę, ale też bardzo karni i zdyscyplinowani przez cały lockdown od roku siedzieli grzecznie w domach. Tak było?
Wiesz, to nie zupełnie tak było do końca. Te lockdowny kolejne były dla nas bardzo trudne, dlatego że one wyglądały trochę inaczej niż w Polsce. Na przykład ten najtrudniejszy lockdown polegał na tym, że był zakaz wychodzenia z domu na 100 metrów, w odległości dalszej niż 100 metrów. To było naprawdę bardzo trudne i ludzie, którzy tutaj przyzwyczajeni są do tego, że się spotykają, że są, nie wiem, jakoś jak działają bardzo kolektywnie przez cały czas, czuli się po prostu jak w więzieniach. I te lockdowny kolejne były ogromnym napięciem, po takim ogromnym napięciem
też,
psychicznym.
Widzieliśmy demonstracje przeciwko lockdownom, widzieliśmy demonstracje przeciwko Netanyahu, czyli tak czy owak demonstracje łamiące zasady lockdownu. Z naszej perspektywy to zdumiewające, że tacy karni ludzie jak Izraelczycy jednak łamali te obostrzenia.
No bo karni byli może w tym pierwszym lockdownie. Te kolejne już były jakby zbyt trudne dla nich do utrzymania. No a poza tym wiesz, kto wytrzymałby taki czas w zamknięciu? Poza
Karolino, przepraszam, jak chodzisz po ulicy Tel Awiwu i widzisz te otwierające się knajpki, to jest pytanie, czy otwierają się wszystkie, czy wszystkie knajpki, sklepy. Innymi słowy, czy są tacy i czy dużo ich jest, którzy nie przetrwali lockdownu i zbankrutowali?
Oczywiście, że tak. Bezrobocie skoczyło do 15%. Bardzo wiele miejsc, nawet w Tel Awiwie idąc z leasingowym, możesz zobaczyć, jak wiele miejsc padło. Wiele biznesów po prostu tej pandemii nie przetrwało. Dlatego też, ponieważ zmiany zachodziły tak szybko, władza była bardzo krytykowana. Opozycja mówi dzisiaj, Netanyahu nie poradził sobie w tych pierwszych dwóch falach pandemii, a Netanyahu w tych wyborach stawia na to, że jednak poradził sobie w ostatniej chwili, czyli właśnie z tą kampanią szczepionkową.
Radio RMF24.pl, interia.pl to miejsce, gdzie dalszy ciąg tej rozmowy. Karolina obiecała, że poda też przepis kulinarny z Izraela. Więc proszę Państwa, zostańcie z nami, słuchaczom radia. Serdecznie dziękujemy. Życzymy smacznego i miłego dnia.
Do zobaczenia.
Poczekaj, bo powiedziałeś coś zaskakującego, że... w ogóle najpierw powiedziałeś jedną rzecz, która we mnie wywołała wspomnienia, że idziesz sobie Dizengoffem. Jakże ja bym chciał się przejść teraz Dizengoffem. Ale pytanie brzmi, słuchaj, a czy ci przedsiębiorcy, którzy, no, czy w ogóle przedsiębiorcy w Izraelu mieli coś w rodzaju naszych tarcz? Mieli jakąś pomoc ze strony państwa?
Tak, ta pomoc była udzielana. Ona była udzielana na różnych etapach, w zależności od tego, o ile dobrze pamiętam, w zależności od przychodu w podobnym okresie w ubiegłym roku. Mniej więcej to jakoś tak było wyliczane. Natomiast wielu przedsiębiorców mówiło, że to jest niewystarczająca pomoc do tego, żeby te pandemię przetrwać.
Ale wiesz, to ja mam takie wrażenie, że w ogóle wszystko jest jak u nas. Trzy lockdowny, wieczne narzekanie, że częściowo uzasadnione na pewno, że ta pomoc jest zbyt mała.
A mogę ci powiedzieć, co nie jest jak u nas?
A co nie jest jak u nas? Co nie jest jak w Polsce? Oprócz klimatu.
No, myślę, że opowiedzmy trochę o tej ochronie zdrowia, bo myślę, że to jest bardzo konkretna rzecz.
Nie,
przede wszystkim ruch antyszczepionkowy w Izraelu nie istnieje. Wiedziałeś o tym?
Nie. U nas za to no, ma się nieźle.
Tak, właśnie przed momentem słyszeliśmy o tych faktach. Faktycznie jest tak, że Izraelczycy są przede wszystkim mają bardzo duże zaufanie do nauki i do innowacji. Może z tego też wynikało to, że z taką łatwością zgodzili się na ten słynny deal premiera Netanyahu, bo pytałeś o to, a nie dokończyłam zdania. że jak Netanyahu właściwie zdobył te szczepionki, no po prostu umówił się z koncernami farmaceutycznymi, że dostaną informacje na temat stanu zdrowia i na temat zdrowienia czy procesu zdrowienia pacjentów, którzy już przyjęli te szczepionki, czyli dane medyczne, podobno nie dane osobowe, ale dane medyczne. I w ten sposób te Izrael jakby wystawi się na taką próbę, to znaczy da swoich obywateli jako
ale ludzie
jako
się na to zgodzili? Ludzie się, słuchaj, gdybyś w Polsce ogłosiła, że ludzie będą jako pierwsi w świecie szczepieni i jeszcze nie do końca wiadomo, jak to działa, to przecież wiesz, jaka byłaby fala, jaki byłby wrzask, jak
oczywiście tabloidy. Nikt tutaj na nas nie będzie testował niczego, tak.
No właśnie, ale w Izraelu co, ludzie... W Izraelu nie, ludzie zaufali, że...
W ogóle w Izraelu to absolutnie nie był żaden problem. Tutaj Izraelczycy mają bardzo duże zaufanie na przykład do takich rzeczy jak, nie wiem, przechowywanie ogromnych ilości danych w chmurach. Albo, wiesz, tutaj Mossad normalnie ludzi podsłuchuje, dlatego to jest też takie normalne i zresztą w pandemii też to było przyjęte, że przecież Shin Bet, czyli te wewnętrzne służby, kontrolowały w ten sposób przepływ roznoszenia się wirusa, właśnie śledząc telefony obywateli. I też była na to, znaczy były oczywiście protesty, ale nie jakieś na tyle wielkie, żeby to zatrzymały.
Karolina, poczekaj. Zostańmy przez sekundę w tym, no właśnie, bo wiesz, to co nas zastanawia, właśnie mówisz o tej różnicy, o służbie zdrowia, która, jak rozumiem, w Izraelu działa świetnie.
Tak jest.
No tak, no to jest rzeczywiście coś, czego się nie przeskoczy. To znaczy w ogóle w Europie, jak widać, służba zdrowia działa zupełnie inaczej, bo przecież to nie tylko polski problem, to jak się patrzy na to, co się działo w Anglii, Francji, nie mówiąc już o Hiszpanii czy Włoszech, no to jest taki scenariusz apokalipsy. Ale to było bardzo ciekawe, co powiedziałeś o szczepionkach, że rzeczywiście w Izraelu tak. Nie ma ruchu antyszczepionkowego. Rozumiem,
jest
że...
bardzo duże zaufanie do szczepionek w ogóle.
Rozumiem, że wszyscy wierzą, że to, że się otworzyło, to jest wyłącznie zasługa szczepionki, a nie tego, że się ociepliło. Że cieplej jest po prostu, że pandemia sobie poszła.
Ciepło jest przez cały czas, wiesz, słońce też jest przez cały czas. Zdecydowanie nie, ludzie mają tutaj ogromne zaufanie do tych szczepionek, ale też one zostały jakby też do całej służby zdrowia i nie bez przyczyny, bo faktycznie jest fantastyczna. Służba zdrowia tutaj funkcjonuje trochę tak, jak funkcjonowały słynne Kupot Cholim jeszcze w czasach przedwojennej Polsce. To znaczy są to takie jakby...
Czasy chorych.
Tak, są to takie jakby kasy chorych, które działają na podstawie składek miesięcznych swoich pacjentów i dzięki temu są w dużej mierze są niezależne od polityki i są niezależne od wielkiego biznesu. Jest ich kilka, zatem konkurują między sobą, więc zależy im na tym, żeby te usługi były jak najlepsze po to, żeby pacjenci dostawali jak największe, jak najlepszą opiekę. I ja jestem akurat beneficjentką od kilku lat, regularnie tutaj korzystam z tej służby zdrowia. I muszę przyznać, że chyba nie dostałabym takiej opieki w Polsce, jaką dostaję tutaj.
Ale, faktycznie powiedz mi, a jakby jaki jest koszt tego systemu? To znaczy, czy podatki w Izraelu są tak wysokie, że w związku z tym no, później są nakłady na służbę zdrowia duże? Jak wygląda finansowanie tego wszystkiego?
No właśnie, to jest pytanie, nie wiem, czy umiem bardzo dobrze tak dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, bo głównie ta kasa chorych jest finansowana po prostu ze składek, które zależne są od wysokości przychodów, czy nie wiem, w danym miejscu pracy, w zależności od tego, ile zarabiasz. Natomiast przez to, że jakby one nie są bezpośrednio mocno dofinansowywane przez państwo, są też niezależne. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest w ogóle koncept jeszcze lewicy izraelskiej. To jest koncept, który wykrystalizował się na samym początku istnienia państwa Izrael. No i potem oczywiście, kiedy zmieniały się rządy i doszły rządy prawicy, nie do końca były z tego układu zadowolone, próbowały to zmieniać, ale ostatecznie okazało się, że coś, co działa na tyle dobrze, że tego nie zmieniamy.
I u nas to tak nie działa. Jak dobrze pamiętasz, u nas jak przychodzi nowa ekipa, to zmienia wszystko, bo co tam się będzie przejmowała, czy coś działa, czy przypadkiem nie. Karolino, porozmawiajmy przez chwileczkę o polityce. Z naszej perspektywy to właściwie rodzi się tylko jedno pytanie. Czy w wyniku tych wyborów dojdzie do władzy ktoś, kto będzie dla nas, cudzysłów, gorszy?
Nie sądzę. To znaczy, nie wiadomo, w zależności od tego, jak oceniasz premiera Benjamina Netanyahu. Dla niego te wybory są taką ostateczną deską ratunku, ponieważ Netanyahu, jak już wspomniałam, stoi przed procesem korupcyjnym. On ma taki pomysł, takie marzenie, że jeśli uda mu się zbudować odpowiednią koalicję, to ona po prostu przeforsuje takie prawo, które zagwarantuje mu immunitet. I to jest w tym momencie jego główny cel. On nie byłby w stanie odnaleźć się w żadnym innym miejscu. On wie, że te zarzuty są na tyle poważne, że może zostać skazany.
A zaraz, te zarzuty dotyczą czego? Poczekaj, bo mówisz, że korupcja, korupcja. Czego to dotyczy? To znaczy, co takiego zrobił Netanyahu? Inaczej, o co się oskarża Benjamina Netanyahu w tym procesie?
O korupcję, między innymi o korupcję i o nadużycie zaufania. Chodzi tutaj o przyjmowanie bardzo dużych, wysokich prezentów, typu, nie wiem, jakieś szampany i cygara od milionerów, ale też na przykład o wykupywanie w zamian za pozytywne informacje, wykupywanie miejsca w mediach właśnie przez Benjamina Netanyahu. Także tutaj te zarzuty są bardzo poważne.
Ale wiesz, z perspektywy Polski przyjmowanie nawet drogich szampanów czy cygar, to jest detal. U nas to jednak są hurtownicy, a nie detaliści.
Wiesz co, tak, natomiast jakby te zarzuty wobec Netanyahu, one się już ciągną latami. Tutaj myślę, że to też w ogóle to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ona też pokazuje, na ile niezależne jest izraelskie sądownictwo, bo ona jest naprawdę niezależna od władzy. Jeśli premier może być sądzony w takim procesie, w tak głośnym procesie, to pokazuje, jak ciekawy jest w ogóle ten kraj, że praktycznie i media działają niezależnie od polityki, i sądy działają niezależnie od polityki, a popatrz, jak silny jest premier Netanyahu. Jego władza jest praktycznie nieograniczona tutaj w tym kraju i to wszyscy to podkreślają, nawet jego przeciwnicy. Swoją drogą, dzisiaj rano jadąc tutaj do biura, rozmawiałam z taksówkarzem i opowiadał mi, że, i to nie była pierwsza tego typu wypowiedź, opowiadał mi, że to są według bardzo wielu ludzi kolejne pieniądze wyrzucone w błoto i po prostu on do tych wyborów nie pójdzie. Także jestem bardzo ciekawa, jaka będzie frekwencja w tych wyborach, bo ona zwykle jest bardzo wysoka, nawet to 70-80%, a dzisiaj może być zupełnie inaczej.
No to zobaczymy oczywiście, jaka będzie frekwencja w ciągu 2 lat wyborach w Izraelu. Netanyahu, znaczy to powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że startuje w nich parlament izraelski, czyli Knesset jest bardzo rozdrobniony. No i rzeczywiście zawsze rządzi koalicja i teraz pytanie, czy trzonem tej koalicji będzie Benjamin Netanyahu, czyli szef prawicowego Likudu, czy też taka koalicja, która jest trochę koalicją od sasa do lasa, czyli wszyscy przeciwko Kaczyńskiemu, czyli Netanyahu.
Tak. Tutaj wydaje się, że zdecydowanie będzie to koalicja bardzo, bardzo prawicowa, patrząc na ten układ partii, który się dzisiaj wyłania, też takich partii, które byłyby chętne ewentualnie stworzyć koalicję. Ale mogą być też różne, z Netanyahu, tak, ale oczywiście mogą być różne zaskoczenia. Są na przykład małe partie arabskie, które również zostały, nie wiem, Netanyahu wszedł w tej kampanii wyborczej w taki lekki flirt z nimi, ponieważ do tej pory, nie wiem, czy pamiętasz w czasie poprzednich wyborów, Netanyahu mówił o hordach arabskich, które blokują urny wyborcze i głosują tutaj na partie arabskie i na lewicę, a tym razem Netanyahu sam wyciągnął do nich rękę i zobaczymy, czy to będzie miało w ogóle, czy będą jakieś niespodzianki.
No zobaczymy oczywiście. Ale właśnie to jest pytanie, ludzie żyją polityką w Izraelu, czy też, ponieważ to 4. wybór w ciągu 2 lat, myślę sobie, nie, litości.
Nie, zdecydowanie żyją. No też frekwencja pokazuje, na ile to jest ważne. Natomiast co jest ciekawe są powody, dla których żyją tą polityką. Jeśli zapytasz mieszkańców Tel Awiwu, którzy najchętniej chyba brali udział w tych słynnych marszach czarnych flag, czy w ogóle protestach, które odbywały się co sobotę od lata właściwie, od zeszłego roku, właśnie na ulicach miast.
To od razu powiedzmy, że były to protesty wymierzone właśnie w premiera Netanyahu.
Tak, miały jakiś tam na początku jakiś taki element właśnie, że władza nie radzi sobie z pandemią, ale potem już przetoczyły się i w całości skupiły się na premierze Netanyahu i ta krytyka jego była bardzo, bardzo ostra. Więc jest wiele osób, które mówią, kończy się nasz czas. Znaczy, no w Izraelu praktycznie nie ma lewicy, to też jest bardzo ciekawe. Ta lewica jest bardzo rządziła,
i padła.
Lewica izraelska jest zdecydowanie teraz w stolicach takich jak Berlin na przykład, siedzi tam.
W Izraelu rządzi Benjamin Netanyahu, syn Venciona Netanyahu. Wspominam o nim, bo Vencion Netanyahu, ojciec premiera, już nie żyjący od kilku lat, urodził się w Warszawie i pochodził z Warszawy. Więc jak widać...
Jeden z wielu
Benjamin Netanyahu, polityków. Nasz ziomek.
Tak, w pewnym sensie. Tak, jego żona zresztą chyba też. Sara, wydaje mi się, też ma jakieś korzenie w okolicach Białego Stoku, ale nie jestem pewna. Ale też ma polskie korzenie.
To Karolina, ty mieszkasz w Izraelu od dobrych paru lat. Nauczyłaś się gotować po izraelsku? Nie bardzo wiem, co to znaczy, no ale czekamy.
Wiesz, dzisiaj kultura izraelska w ogóle to jest kultura Mizrahi, to znaczy kultura, która bardziej dotyczy, czy też wywodzi się od tych Żydów bliskowschodnich, tych rodzimych, a nie tyle dotyka Aszkenazów, czyli tego
Żydów,
których my znaliśmy.
Przykład,
tak, czyli z Europy Środkowo-Wschodniej, w ogóle z Europy i z tego też wynika właśnie kuchnia izraelska. I kuchnia izraelska to dzisiaj hummus, to falafel, to potrawy bliskowschodnie, to różnego rodzaju potrawki warzywne, to sabichy. Natomiast ja byłem
zaskoczony, jak pojechałem do Izraela, że rzeczywiście kuchnia izraelska wygląda... Ja wcześniej jeździłem do krajów arabskich. Jak przyjechałem do Izraela, myślę sobie, no to teraz jem coś innego. Patrzę, litości, wszyscy jedzą to samo, co w Jordanii. Co to
ja myślę,
być?
Że my trochę oczekujemy takiego krakowskiego Kazimierza, kiedy tutaj przyjeżdżamy, a tutaj ani za bardzo ortodoksów nie uświadczysz, przynajmniej
nie,
w tej Anglii, ani muzyki
nie,
klezmerskiej, tak. Ani jedzenia, którego dobrze znasz, na przykład z restauracji Ariel na Kazimierzu. Nie ma tutaj, ciężko jest tutaj nabyć, nie wiem, tak, nie możesz sobie wejść po prostu do restauracji i zamówić, nie wiem, czulent albo...
Karolina, masz 2 minuty na twój ulubiony przepis. Jest za tydzień, proszę Państwa.